Dzień dobry, tutaj Joanna Włodarczyk. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Team Rodzina – Rozmowy o partnerstwie. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, jest nim Andrzej Kubisiak, który jest zastępcą dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a tak naprawdę obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim. Będziemy rozmawiać o tym, co go zaskoczyło podczas tego urlopu i jak sobie radzi z przejścia z roli eksperta do roli taty. Zapraszamy serdecznie.
Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Dzień dobry, witam serdecznie w naszym podcaście. Bardzo dziękuję, że tutaj zgodził się Pan wziąć w nim udział. Na początek mam takie pytanie, bo my tutaj oczywiście rozmawiamy o urlopach rodzicielskich. Jak to się stało, że został Pan tatą na urlopie rodzicielskim?
Pierwszy dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, to była decyzja, bym powiedział, wspólna, moja i mojej żony. To jest nasz drugi syn. I przy pierwszym dziecku poszliśmy taką mocno tradycyjną ścieżką, dosyć nawet chyba mało refleksyjnie do tego podchodząc, gdzie to moja żona wtedy wzięła wszelkie świadczenia i odpowiedzialność za ten pierwszy rok życia naszego dziecka. No i miało to dosyć daleko idące konsekwencje później zarówno dla niej zawodowe, jak i u nas rodzinnie. Więc gdy wiedzieliśmy, że nasz młodszy syn pojawi się na świecie, podjęliśmy decyzję, żeby podejść do tego inaczej. I podeszliśmy w ten sposób, że żona przekazała mi końcówkę swojego urlopu macierzyńskiego po tych 14 tygodniach, kiedy taka możliwość nastąpiła i potem ja przejąłem też wszystkie świadczenia już rodzicielskie, więc całość to się składa na około 9 miesięcy przerwy właśnie z takiej nastawionej na opiekę nad najmłodszym synem.
Mhm. A w jakim wieku jest starszy syn?
Starszy syn ma teraz właśnie kończy 6 lat. Młodszy zaraz będzie miał pierwsze urodziny.
A czy oprócz tego właśnie, oprócz takiej refleksji, że ten podział taki tradycyjny ma swoje konsekwencje, coś jeszcze się zmieniło, co jeszcze wpłynęło na tą decyzję? Czy było coś takiego?
Znaczy, powiedziałem tak, te doświadczenia ze starszym synem naprawdę były daleko idące, bym powiedział, bo my z żoną wcześniej pracowaliśmy właściwie w tej samej branży, robiliśmy bardzo podobne rzeczy na bardzo podobnych stanowiskach. Ta przerwa, rok urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w wykonaniu mojej żony bardzo mocno zastopowała jej pracę zawodową, kiedy moja właściwie dosyć mocno w tym czasie też przyspieszyła. No i doszło do takich nożyc, które się coraz bardziej zaczęły rozwierać i sytuacji dosyć dla nas dziwnej też z punktu widzenia zawodowego. To też później miało swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o perturbacje zawodowe, już takie po powrocie do życia zawodowego mojej żony. Natomiast wyszliśmy z założenia, że chcemy inaczej do tego podejść, wiedząc już, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Nasz starszy syn też był bardzo chorowity i właściwie żłobek to nie było rozwiązanie, które cokolwiek nam rozwiązywało. Mieliśmy wielokrotnie akcje ze szpitalami, z innymi tego typu sytuacjami i to nas też nastawiło na to, że przy tym drugim dziecku spróbujemy trochę do tego podejść inaczej. Szczególnie, że moja żona już miała tutaj otwarte, bym powiedział, aktywności akademickie, trochę chciała przekierować swoją karierę zawodową i uznaliśmy, że to jest chyba najwłaściwszy model, abyśmy poszli dokładnie w tym kierunku. Wiedzieliśmy już, jakie są konsekwencje, bym powiedział, tego tradycyjnego modelu i on nam też w jakimś stopniu nie pasował, uwierał. My właśnie przed pojawieniem się dzieci mieliśmy bardzo taki partnerski związek, a nagle weszliśmy w takie ramy dosyć sztywne, w których się słabo odnajdowaliśmy i to też wymagało jakby dla nas korekty, która się też przekładała też na nasze relacje już samych w ramach naszej pary i to też był jakby argument, który był dosyć istotny.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, co Pan mówi, ponieważ mam takie też poczucie, że wśród takich, można powiedzieć, środowisk, które wydawałoby się właśnie bardzo nastawionych na równość partnerską i tak dalej, to nadal ona często się kończy na tym etapie właśnie, kiedy pojawia się dziecko w domu. I wtedy właśnie wiele osób, co do których ja na przykład osobiście wydawałoby mi się, żeby nie poszli tą ścieżką, to nagle oni zaczynają iść tą ścieżką. I to jest w ogóle też bardzo jakieś takie
dla mnie ciekawe poznawczo i też dlatego dopytuję właśnie, bo też no, cała ta działalność naszej fundacji Share the Care to jest po to, żeby znaleźć ten punkt, w którym można trochę tutaj popchnąć ludzi, żeby jednak nie szli w tym kierunku takim mocno tradycyjnym.
Znaczy, no to jest, wydaje mi się, bardzo mocno nacechowane kulturowo. Tak silnie, że to się wydaje wręcz oczywiste i naturalne. I nawet jeżeli my dzisiaj poszliśmy innym scenariuszem, to przez wiele tygodni nasze otoczenie, znajomi, bliscy trochę tak nam się przyglądali, czy oni dają radę. Moja żona dostawała pytanie, dlaczego tak wcześnie wróciła do pracy. Mnie oczywiście o to nikt nie pytał przy starszym synu, jak ja wróciłem do pracy bardzo szybko, prawda, tam po kilku tygodniach, po narodzinach. Moją żonę po 3 miesiącach pytano, dlaczego ona już właściwie zaczęła pracę i kto jest z dzieckiem i czy ja na pewno sobie poradzę. I właściwie dlaczego taka decyzja. I widać, że to jest taki mechanizm, który dla wielu osób jest nieoczywisty, bo ta oczywista oczywistość to jest to, że po narodzinach dziecko powinno być z matką. I wiele tych dyskusji i słyszałem, i sam przerabiałem przez ostatnie miesiące. I wydaje mi się, że to jest po prostu tak silnie zakorzenione w tradycji, w kulturze, w takich też przekazywanych pewnych przekazach wychowawczych wobec dziewczynek, które później dorastają, że to jest ich rola, ich zadanie. A z kolei chłopcom wpaja się, że oni mają tutaj, prawda, utrzymać rodzinę, dbać o to, żeby niczego nie zabrakło, czyli jakby ten taki archetyp tego mężczyzny, który idzie na polowanie i przynosi mamuta do domu, żeby cała rodzina się wyżywiła, jakby trwa do dzisiaj i trwa bardzo mocno, tak? I on z jednej strony wydaje się, że jest w jakimś stopniu racjonalny, biorąc pod uwagę otoczenie społeczne i finansowe, tak? Bo wiemy, że mężczyźni statystycznie więcej zarabiają, to jest oczywiście takie błędne koło, bo ta luka płacowa też wynika z tego, że część kobiet ma te przerwy związane z opieką nad dziećmi i że to też jest element, który generuje lukę płacową, ale ona występuje już też przed często pojawieniem się dzieci i wydaje się, że to jest takie racjonalne, żeby te kobiety przyjmowały świadczenie opiekuńcze, no bo jeżeli one zarabiają mniej, no to ten ubytek dla budżetu domowego też będzie wtedy mniejszy, a mężczyźni mogą zwiększać aktywność zawodową i badania zresztą pokazują, że tak właśnie robią. Czyli mamy taki bardzo klasyczny model, w który często wchodzi się jak w masło, tak bezrefleksyjnie, my tak mieliśmy przy pierwszym dziecku, tylko że tak po 2-3 latach nagle się zorientowaliśmy, że to idzie za daleko, że jakby to wejście w ten schemat później tylko i wyłącznie się potęguje, tak? Z niego się bardzo trudno potem też często wybić i pojawienie się pewnie kolejnych dzieci jeszcze bardziej cementuje ten schemat, więc i kolejnych podobnych decyzji. I mam wrażenie, że to, co wy też mówicie w fundacji, co pokazują badania naukowe, ten moment, kiedy pojawia się pierwsze dziecko w rodzinie, albo w ogóle małe dziecko, to jest ten moment decyzji. Bardzo ważny, bo on nie rzutuje tylko na te kilka czy kilkanaście miesięcy do przodu. On rzutuje na to, jak będzie wyglądało kilka lat tej rodziny. I to jest trudny moment do podejmowania decyzji, bo się pojawiają emocje, stres, często niepokoje. A jest to decyzja, która jest fundamentalna i która później też przekłada się chociażby na aktywność zawodową, na tą równość w dostępie na przykład właśnie do zarobków czy do środków finansowych, bo też nie możemy pomijać tego, że w wielu rodzinach w wyniku takich, a nie innych decyzji pojawia się chociażby przemoc finansowa. To nie dotyczyło mojej rodziny, ale takich historii też jest sporo, gdzie to tylko jeden z rodziców na przykład zapewnia byt rodzinie i wykorzystuje tą pozycję później w układzie rodzinnym. I o tym też się mało mówi, a to też są wszystko konsekwencje tych decyzji, które są podejmowane na samym początku tego procesu.
Mhm. Tak, jak najbardziej się zgadzam. Natomiast właśnie też tak o to dopytuję, bo ja z mężem też, my też się dzieliliśmy urlopem akurat pół na pół przy pierwszym dziecku. I też miałam takie poczucie, bo to było 8 lat temu, że teraz no to po prostu wszyscy wiedzą, że tak można, to teraz wszyscy będą tak robić i absolutnie tak się nie dzieje i to jest jakieś takie moje zaskoczenie, szczególnie nawet w sytuacji, kiedy są pary właśnie, gdzie to kobieta więcej zarabia, ma bardzo dobrze rozwiniętą karierę i tak dalej, ale zawsze jest jakiś taki właśnie, jakiś taki argument, który to stopuje i ja jestem, szczerze mówiąc, mocno zaskoczona, jak mocne to jest w tym społeczeństwie i jak właśnie nawet w sytuacjach, kiedy osoby, które są mocno takie krytyczne wobec różnych innych, nie wiem, praw społecznych, norm społecznych, to akurat tego się mocno trzymają, więc tak dlatego tak też o to dopytuję, ale właśnie też chciałam jeszcze zapytać o tą reakcję. Tutaj pan trochę mówił, że było zdziwienie, było pytanie dlaczego. Czy były też jakieś właśnie momenty zawahania przez to, a może były osoby, które mocno to wspierały? Jak to wyglądało?
Znaczy ja bym powiedział tak, ja w ogóle dostałem bardzo dużo pozytywnych reakcji i wzmocnień tej decyzji. I to zarówno na poziomie momentu podejmowania tej decyzji, kiedy ją zakomunikowałem też w pracy i kiedy też wielu moich kolegów i koleżanek dowiedziało się o takiej, a nie innej decyzji, a dla wielu z nich byłem ich przełożonym, więc to też była taka sytuacja trochę odwrócona, bo dla wielu z nich pewnie byłem z jednej strony szefem, z drugiej strony pierwszą osobą, którą znali, która poszła taką ścieżką. Wiem, że kilka osób po mnie też poszło u mnie w firmie podobną ścieżką.
No to super.
Natomiast gdy poszedłem na rozmowę z moim szefem, jedynym, którego mam w mojej firmie akurat, to się spotkało z bardzo dużym zrozumieniem, pomimo tego, że jest to pewna wyrwa, bym powiedział, w funkcjonowaniu instytucji, gdzie osoba, która zarządza 7 zespołami analitycznymi, nagle znika na wiele miesięcy, ale udało się to wszystko ogarnąć. W firmie dało się poustawiać inaczej trochę procesy, znaleźć zastępstwo dla mnie na ten czas. I ja pod tym względem dostałem bardzo dużo wzmocnień też od właśnie i kolegów, i współpracowników. Gdy ogłosiłem to publicznie, bo był taki moment, w którym napisałem na mediach społecznościowych, na Twitterze, na LinkedInie, że znikam, że mnie nie będzie. Jestem gdzieś tam osobą quasi publiczną, więc mam sporo kontaktów od ludzi, którzy po prostu do mnie wydzwaniali wielokrotnie, czy to dziennikarzy, czy innych interesariuszy. Więc uznałem, że zakomunikuję to, że znikam i żeby się nie zdziwili, że na mojej skrzynce jest autoresponder i że przestaję odbierać telefony i że to nie wynika z tego, że nie wiem, wyjechałem, zaginąłem albo się na kogokolwiek obraziłem, tylko po prostu jakby na te parę miesięcy odcinam się od świata zawodowego i znikam. No i nie ukrywam, że po takim dosyć suchym komunikacie po prostu, że znikam i że idę na urlop rodzicielski, wylała się tam też fala bardzo pozytywnych reakcji i to mam poczucie, że głównie ze strony albo ojców innych, albo przeważającą w ogóle grupą, która na to reagowały, były ewidentnie kobiety. I to zarówno te bezdzietne, jak i te, które dzieci już mają. Natomiast tych reakcji było bardzo dużo i pamiętam taki moment, w którym pokazałem mojej żonie właśnie tam reakcje, że super, że świetnie, że powodzenia, że powinno być więcej takich ojców i tak dalej, i tak dalej. I pokazałem to mojej żonie i ona powiedziała, kurczę, no zobacz, mi nikt takich rzeczy nie pisze. Jak kobiety idą na urlop macierzyński czy rodzicielski, nikt im nie, no mówiąc wprost, tak trochę nie słodzi, tak? Nie mówi, że świetnie, że się za to bierze, że to wspaniała robota, że to jest świetny czas i go wykorzysta i tak dalej, i tak dalej. Tylko wszyscy przyjmują, że to jest tak oczywiste, że nie ma co się nad tym specjalnie pochylać. I bardzo szkoda, bo ja nie ukrywam, że szczególnie w tych pierwszych tygodniach te wzmocnienia były naprawdę dla mnie ważne i przydatne, bo trochę mnie też dodatkowo napędziły na ten pierwszy czas, który chyba był z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, najtrudniejszy, bo to jednak trochę takie porzucenie dotychczasowego życia, zupełnie inny tryb, inny rytm,
no właśnie to chciałam
inne funkcjonowanie.
Trochę dopytać, bo tutaj pan wyszedł z takiej roli eksperta, szczególnie właśnie w tej sferze publicznej, do takiej roli teraz osoby, która trochę mówi bardziej o swoim prywatnym doświadczeniu właśnie rodzicielstwa i tak dalej. I to wydaje mi się może być też trudna zmiana. Wiem, że na przykład dla wielu kobiet to jest trudne, bo ma się takie poczucie właśnie, że tracę mój profesjonalizm, tak? Bo tutaj wchodzi, choć akurat może w przypadku ojców jest to właśnie trochę lepiej przyjmowane, bo to nie jest jakieś takie wow, coś nowego, a nie tak o tutaj nikogo nie interesuje twoje życie prywatne, tylko pracuj, prawda? Więc no, ciekawa jestem tego doświadczenia pana w tym obszarze.
Czy muszę przyznać, że dla mnie to też było dosyć dziwne doświadczenie, bo faktycznie po tym, jak napisałem te wpisy na LinkedInie i na Twitterze, odezwało się do mnie też część osób, które napisały, że chętnie będą dowiadywać się co u mnie, albo żebym się dzielił gdzieś swoimi doświadczeniami i przemyśleniami też gdzieś tam w miarę publicznie na ten temat. Co było dla mnie trochę zaskoczeniem, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, okej, jak będę miał na to chwilę, to spróbuję. No i okazało się, że to jest też taki czas, w którym pomimo tego, że się mało śpi, że człowiek raczej ledwo żyje, no to, że gdzieś tam trochę tych refleksji się pojawia i w jakichś takich krótkich punktach byłem w stanie to w paru momentach spisać. I to był taki moment, który też mi trochę pomagał poukładać sobie część rzeczy w głowie, tak? Jako człowiek, który ma taki bardzo analityczny sposób podchodzenia i myślenia o życiu i świecie, to poukładanie sobie tego trochę w głowie też było dla mnie przydatne. I było możliwe na tyle, że nie wiem, w czasie krótkiej turbodrzemki mojego dziecka byłem w stanie nawet taki post w te 10 czy 15 minut sobie napisać. Natomiast no nie ukrywam, że później była taka sytuacja, która trochę mnie zaskoczyła, bo jeden ze znajomych dziennikarzy napisał do mnie wiadomość z tym, czy chciałbym o tym w ogóle opowiedzieć, o urlopie rodzicielskim. Miałem taką umowę ze swoją firmą, że przez to, że znikam z pracy zawodowej, to trochę też znikam z przestrzeni publicznej. No ale dostałem taką propozycję, napisałem do firmy, czy oni nie mają problemu z tym, żebym opowiadał po prostu o doświadczeniach z urlopów rodzicielskich. Oni powiedzieli, że okej. No i faktycznie pierwszy raz, kiedy musiałem o tym opowiedzieć drugiej osobie, którą znam gdzieś tam zawodowo, ale nie jakoś bardzo dobrze blisko prywatnie, był dla mnie bardzo trudny, bo faktycznie musiałem opowiedzieć dużo o swoich emocjach i to często niełatwych emocjach. Też o tym, że jest ciężko, że jest trudno, że czasami są chwile, w których pojawia się zwątpienie czy rezygnacja. A nie opowiadać o danych, liczbach i świecie takim, który jest dla mnie naturalnym środowiskiem, to był naprawdę dla mnie trudny moment, szczególnie, że udzielałem tego wywiadu z dzieckiem na rękach, mając słuchawki wpięte do telefonu. Młody akurat się sprężył, bo wywiad się przedłużył z pierwszych zakładanych tam, nie wiem, 15 czy 20 minut na ponad godzinę. I Kosiek dał szansę, żeby go skończyć. I pamiętam, jak czytałem autoryzację tego wywiadu, to byłem lekko przerażony, bo on był bardzo dobrze spisany i dobrze oddawał to, co chciałem tam powiedzieć, ale pomyślałem sobie, że to jest taki materiał, w którym odsłaniam sam siebie. Jakby i to takie rzeczy, o których wiedziała chyba tylko moja żona na tamtym etapie, bo z nią na ten temat rozmawiałem. Mhm. I szczerze mówiąc, to był trudny moment, bo kiedy zrobiłem send z wysłaniem tej autoryzacji, pomyślałem sobie, kurczę, no cząstkę mnie, taką bardzo intymną, właśnie upubliczniłem i co z tego będzie? No i nie ukrywam, że to było zaskakujące też dla mnie, bo ten materiał się pojawił później na głównej stronie dosyć dużego medium w tym kraju i bardzo wiele osób zaczęło do mnie pisać potem, samych z siebie. I znowu poszła kolejna fala jakichś tam reakcji i refleksji wielu osób. I nie ukrywam, że to był też taki moment, w którym pomyślałem sobie, że może tak trzeba, że czasami po prostu trzeba powiedzieć o sobie, o swoich osobistych przemyśleniach i doświadczeniach i też pokazać, mam wrażenie, że z jednej strony ojcom, że da się, że można to przeżyć, że dzieci też to przetrwają i że nie tylko matki mają tutaj, powiedział, patent na to, żeby się zajmować dziećmi, a z drugiej strony pokazać też kobietom, że faceci postawieni przed bardzo podobnymi wyzwaniami i doświadczeniami często reagują podobnie, czasami nawet tak samo, że to doświadczenie rodzicielstwa dotyczy rodziców, a nie matek bądź ojców. To nie jest doświadczenie płciowe. Tylko tyle, że dla mnie to był świat obcy, mimo tego, że miałem starszego syna już i jednak partycypowałem w jego wychowaniu, to ten świat jest tak obcy, bo jest naprawdę uszyty, skrojony pod kobiety, pod matki. I faceci czują się w nim, mam wrażenie, jednak dosyć obco. Czasami trochę to prześmiewają, czasami trochę to karykaturalizują. Wiele serwisów czy portali, gdzie ojcowie się dzielą swoimi jakimiś tam doświadczeniami czy przemyśleniami, są raczej z przymrużeniem oka. Są fajne, bardzo je lubię czytać i też pokazują, że nie tylko mnie dopadają pewne doświadczenia. Ale muszę przyznać, że szczególnie w tych pierwszych miesiącach, kiedy przerobiłem bardzo wiele różnych stron, poradników, informacji, chociażby jak uśpić mojego Cymona małego, który bardzo nie chciał spać, to wszystko było skierowane do kobiet. I moment, w którym czytałem, że to jednak naturalny zapach mleka usypia dzieci, że kobiety lepiej sobie poradzą z usypianiem dzieci, i że przy matce dziecko jest spokojniejsze i tak dalej. I rozumiem, że to miało być wzmocnienie dla części tych kobiet, które były w tej samej trudnej sytuacji jak ja, ale dla mnie to był po prostu cios poniżej pasa, który czasami do dzisiaj mnie męczy, tak? Że się spotykam z takimi reakcjami, bo one gdzieś z tyłu głowy zostają, bo są takie dni, są takie momenty, że też sobie nie radzę albo radzę sobie gorzej. I wtedy czasami wkracza moja żona i jej się to udaje i mam ochotę wtedy rzucać po prostu rzeczami po ścianach, realnie rzecz biorąc.
Ale też mi się wydaje, że to jest tak, że no, jak dziecko płacze u matki, to nikt nie powie, trzeba dać ojcu, bo ojciec teraz lepiej uspokoi, prawda? To jest jednak też często tak, że to jest właśnie kwestia takiego postrzegania. A z drugiej strony, jak jest osoba, która jest bardziej wypoczęta, to ma więcej zasobów, żeby uspokoić dziecko po prostu, prawda? Więc no to mi się wydaje, że też jest kilka jakichś tam różnych rzeczy, ale też rozumiem, że to trochę wchodzi na głowę. Ale właśnie chciałam o to trochę dopytać, jak to się ma, jeżeli chodzi o oczekiwania pana do tego, jak to będzie wyglądało, a rzeczywistość? Czy są tutaj, były tutaj jakieś mocne zaskoczenia? Jakoś inaczej to sobie pan wyobrażał?
Zacznę od tego, że jest zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażałem. Jakby wiele osób do mnie też przychodziło czasami, zanim już poszedłem na rodzicielski, z pytaniem, czy ja w ogóle jestem świadomy, co ja robię i czy to jest mądry pomysł. Więc ja im zwykle odpowiadałem tak, no oczywiście przecież to nie jest nasze pierwsze dziecko, z pierwszym się udało, już mamy swoje patenty, to z drugim damy radę, nie? No i nic nie jest bardziej mylnego, bo oczywiście nasze drugie dziecko się okazało, że wszystkie patenty, które działało na pierwsze, odrzuciło a priori i generalnie uznało, że o co nam w ogóle chodzi. Więc trzeba się go było znowu nauczyć zupełnie od nowa. I to było pierwsze jakby takie zdziwienie moje bardzo wyraźne, że jakby nie ma uniwersalnych praw do dzieci i to, co zadziałało ze starszym, nie było nawet wskazówką do tego młodszego. I to był pierwszy taki element. Druga rzecz, która za tym poszła, no to chaos, który się wrodził, no bo wydawało mi się, że sobie to jakoś w miarę szybko poukładam, bo już wiemy, jak to wszystko działa. No i ten chaos spowodował, że wiele planów czy pomysłów na ten czas no spaliło na panewce bardzo szybko, bo się okazało, że moje dosyć ambitne plany związane też z częścią takich prac akademickich i mówiąc wprost moich marzeń o tym, żeby rozpocząć proces doktoryzowania się, trzeba było w ogóle włożyć między bajki, bo się okazało, że to jest niemożliwe. Jakby usiąść nawet na 15-20 minut do komputera, to było duże wyzwanie, a co dopiero usiąść coś tam policzyć, budować modele, czy nawet zrobić jakiś szerszy przegląd literatury naukowej. Okazało się, że jakby pierwsze miesiące w ogóle to zweryfikowały, że trzeba włożyć między bajki i że trzeba sięgać po prostu po owoce, które są nisko wiszące i w miarę w zasięgu. I też element, który był dla mnie realnie bardzo trudny, to też takie odcięcie się od tego świata, który wcześniej wypełniał mi często całe dnie. Ja nie ukrywam tego, że nawet po urodzeniu pierwszego dziecka pracowałem dużo, czasami może nawet za dużo. Ta praca wypełniała bardzo dużą część mojego życia. I nagle ta praca zniknęła, tak? Jakby zniknęła z dnia na dzień. I dla wielu osób, które są w takim codziennym kieracie pracy, to się wydaje, że to jest fantastycznie. Ale po kilku tygodniach albo po kilku miesiącach nagle się okazuje, że pojawia się taka dosyć duża pustka, którą nie bardzo wiadomo czym wypełnić. Tak, oczywiście Nikoś wypełniał ją sam sobą, swoją ekspresją, często krzykami i płaczami, ale no mimo wszystko
to jest... To inna praca.
Zupełnie inna praca, tak. I ten świat nagle tak się wywrócił trochę do góry nogami, trzeba było go sobie poukładać. No jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła, której się też nie spodziewaliśmy, no to nasz starszy syn przez ten pierwszy rok był w miarę zdrowy, dopiero potem nam zaczął bardzo mocno chorować. No a Nikoś zaczął nam chorować po pierwszych już 3 tygodniach swojego życia, bo starszy oczywiście zaczął przynosić wirusy, no tak, zarazki z przedszkola. No mieliśmy po drodze też epizody już szpitalne z hospitalizacjami i inne takie tam rzeczy. No i to są takie wszystkie elementy, których bardzo nie chcieliśmy, nie spodziewaliśmy się, one nastąpiły. Więc wiele planów trzeba było sobie włożyć między bajki i też kiedyś napisałem coś takiego na LinkedInie, że jeżeli ktoś myśli o tym, że to jest czas, nie wiem, na przebranżowienie, na robienie jakichś wielkich rewolucji w swoim życiu, żeby po tych miesiącach wrócić do świata z nowym ja i zweryfikowanym swoim życiem i być na to gotowym, to oczywiście wszystko zależy od dziecka, ale wydaje mi się, że dobrze te oczekiwania jednak trochę zmniejszać i je ograniczać, żeby później po prostu nie mieć sporej frustracji z tym związanej. Znam też historię ludzi, którzy sobie robili takie listy to do, co w tym czasie trzeba zrobić na przykład w domu, jak tam parę rzeczy ogarnąć, bo skoro nie chodzimy do pracy, to można, nie wiem, odmalować pokój, który wymagał tego od kilku lat, albo zrobić jakiś mały remoncik, albo kilka rzeczy w domu czy wokół niego. I oczywiście część tych rzeczy pewnie się da zrobić, nie mówię, że nie, natomiast wydaje mi się, że dla wielu osób, które z tym wiążą właśnie przerwę rodzicielską, to studziłbym te oczekiwania i raczej bym proponował sięganie po te właśnie nisko wiszące owoce, bo zmęczenie, które wynika z wielu, już set, bym powiedział, nieprzespanych nocy, bo u nas to już jest ponad 300 takich nocy, kiedy nie dało się ich przespać ciurkiem, no też powoduje, że ten umysł zaczyna inaczej działać, że my nie mamy tej koncentracji, tej uwagi, wiele rzeczy umyka. I też dokładanie sobie wtedy jeszcze presji, a jeszcze miałem to, a jeszcze miałem tamto, a na to już mi nie starczy czasu, no nie powoduje dobrych emocji i dobrego myślenia o tym czasie, więc dobrze jest po prostu tyle, na ile to możliwe, poświęcić ten czas tej drugiej małej istocie, wsłuchać się w jej potrzeby, a jednocześnie spróbować zadbać o część swoich, niekoniecznie tych, które wynikają z obowiązków, ale takiego dobrze rozumianego well-beingu i w miarę swoich możliwości zadbać też o siebie, bo to jest po prostu trudny i wyczerpujący czas związany z zupełnie inną formą pracy, ale też związaną z wysiłkiem i wieloma wyrzeczeniami.
Myślę, że to jest bardzo wartościowe, co pan mówi, bo też mi się wydaje, że nawet jeżeli są rodzice, najczęściej ojcowie, bardzo zaangażowani, którzy mimo wszystko nie zostają w domu z dzieckiem i nie mają tej właśnie tej perspektywy dzień w dzień przez kilka miesięcy, to jest jedyne twoje główne zadanie, zajmowanie się tym dzieckiem, to mimo wszystko jest trudno tą perspektywę zrozumieć. W sensie, że to jest... No tutaj empatia nie wystarczy, to trzeba jakby być w tej sytuacji, żeby jednak zrozumieć tą sytuację. I to jest coś takiego, co moim zdaniem właśnie też bardzo pomaga potem w parze, prawda? Że zrozumieć, w jakiej ty sytuacji jesteś i dlaczego wieczorem nie masz ochoty już na nic, nawet porozmawianie czy obejrzenie filmu czy cokolwiek. Po prostu, nie wiem, chcesz iść spać albo pójść na spacer sama czy sam, bo to jest jedyna rzecz, która cię w tym momencie ratuje, prawda? Więc wydaje mi się, to jest bardzo ważne, żeby też o tym mówić, że to jest dużo trudniejsze niż nam się wydaje i wymaga dużo więcej zasobów niż nam się wydaje.
Ale z drugiej strony też mogę powiedzieć, że potrzebne są też takie formy chyba odreagowania i ucieczki od tego. To jest bardzo indywidualne, to jest trochę tak jak pani mówiła, tak? Czasami to jest kwestia, żeby pobyć chwilę w ciszy i to jest deficytowa. Deficytowy zasób, bym powiedział, w czasie urlopu rodzicielskiego. Natomiast u mnie na przykład pojawiła się bardzo duża potrzeba, żeby się wyładować w taki bardzo fizyczny sposób. I dla mnie to była sposobność na to, żeby wrócić do dawno odkładanego sportu, w których nie grałem prawie 10 lat, albo nawet ponad 10 lat. I to też było fajne, tak? Bo dogadałem się tak z żoną, że tam dwa razy w tygodniu będę mógł chodzić na treningi siatkówki. Znalazłem je sobie, znalazłem grupę, z którą mogę grać. Sprawia mi to dużo fanu, chociaż ostatnio też trochę frustracji, bo nie wszystko mi wychodzi tak jak kiedyś. Natomiast nie zmienia to faktu, że prawdopodobnie bez tego okresu rodzicielskiego nie miałbym przestrzeni na to, żeby się na przykład tym zająć i do tego wrócić. A teraz wiążę z tym duże nadzieje, że będę mógł grać i później, udało mi się znaleźć odpowiednią grupę ludzi, mamy fajną drużynę, na jesieni jest szansa, że dołączymy do ligi amatorskiej, więc jakby też są to takie rzeczy, które się pojawiają jako coś, czego w ogóle nie zaplanowałem, ale z drugiej strony od dawna o tym gdzieś do tego tęskniłem czy marzyłem i fajnie, że to się mogło wydarzyć też w tym czasie. Tak jak mówię, to jest zupełnie co innego niż to, z czym wchodziłem jako pomysł w ten okres czasu. Ale ta opcja odreagowania jest mega dla mnie istotna. I czasami jak wypadnie mi trening w tygodniu, to tak już tak chodzę niecierpliwie, że już się nie mogę doczekać, kiedy w końcu na jakiś będę mógł pójść, bo te kilka mocniejszych zagrywek powoduje, że wiele tych negatywnych emocji jednak też ucieka z głowy.
Tak. Nie, no też mi się wydaje, że to jakby to nie jest tak, że to nie jest rozwojowy etap, tak? To jest moim zdaniem dla rodzica bardzo rozwojowy etap, tylko w innym obszarze rozwojowy niż nam się wydaje i może być na przykład też właśnie, tak jak pan na początek wspomniał, daje dużo jakichś różnych refleksji o tym, co jest, nie wiem, jak to wygląda, prawda? Czy właśnie zauważa się te kwestie, na które się wcześniej nie zwracało uwagi, czyli na to właśnie, jak to jest, jak się przychodzi jako tata z dzieckiem do przychodni, a nie jako mama z dzieckiem do przychodni, jaka jest na to reakcja, prawda? To jednak też mi się wydaje, jest coś takiego wybicie z takiej codzienności, które zawsze jakby pomaga trochę zobaczyć inne rzeczy.
Znaczy, ja muszę przyznać, że nie miałem aż tak wielu historii, jak czytałem część historii na przykład innych ojców, którzy gdzieś tam byli uznawani za te jakieś takie jednostki wybitne i że tutaj, nie wiem, panie ekspedientki dokrajały dodatkowy plaster wędlinki albo coś puszczały w kolejce, bo tutaj tata z dzieckiem. No to nie, aż tak nie miałem. Muszę przyznać, że zabawnym doświadczeniem było w szpitalu, kiedy moja żona wracała do domu, żeby odpocząć, ja zostawałem z małym i właściwie byłem jedynym prawie ojcem na sali szpitalnej, który się zajmował maluchem. co było też trochę smutne, nie ukrywam, patrząc na te wszystkie trochę samotne matki, które musiały tam nocować, całe dnie spędzać później w tym szpitalu. Ale zabawnym doświadczeniem było, jak przychodziła pielęgniarka, jak moja żona właśnie się pakowała i wychodziła i się pytała trzy razy tak drukowanymi literami, czy żona wszystko panu przekazała i czy pan wszystko rozumie, co dalej trzeba z dzieckiem tutaj zrobić. I to było dosyć zabawne. I raz też miałem taką historię, gdzie dwójka dzieciaków mi się rozchorowała i żona miała jakieś zaliczenia na uczelni, a ja pojechałem z dwoma chłopakami chorymi do jednego lekarza i mieliśmy wizytę jedną po drugiej ustawionej. No jak lekarka zobaczyła mnie, że tutaj z wózkiem i z drugim chorym dzieckiem, tak spojrzała tak, a pan sam? Ja mówię tak, a da pan radę? Ja mówię tak, no to dobrze, to pan wchodzi. Załatwiliśmy jedno z drugim naraz. Więc też mówię, nie spotykałem się z takim, że te inne kobiety nagle tutaj uznawały, że jestem jakiś nieudolny i że muszą to za mnie robić niemalże. Ale w paru momentach no, były takie zabawne historie faktycznie, które pewnie na długo zapamiętam. Choć pomimo tego, że jest nas ten 1%, to chyba gdzieś w przestrzeni publicznej jednak ci ojcowie zaczynają się powoli pojawiać i to już nie jest taki szok, że tutaj tata z wózkiem codziennie do sklepu przychodzi, a nie mama z wózkiem.
No właśnie, a tutaj jeszcze chciałam na koniec o to zapytać, bo to się zmienia bardzo powoli, tak jak rozmawialiśmy o tym, że to jednak nadal jest dosyć rzadkie i nadal budzi zdziwienie i nie dzieje się tak szybko, jakbyśmy myśleli. Czy uważa pan, że wprowadzenie tej dyrektywy work-life balance, czyli dodanie tych 9 tygodni dodatkowych urlopu rodzicielskiego, których nie można przekazać drugiemu rodzicowi, czyli temu, który głównie jest na rodzicielskim w polskiej rzeczywistości, to jest głównie wtedy matce, czyli że tata musi iść, a jak nie pójdzie, to przepadnie. To czy to może coś zmienić bardziej, szybciej, bardziej w tym kierunku właśnie takiego równościowego podejścia do opieki nad dzieckiem?
Ja powiem tak, byłbym naiwny, gdybym wierzył w to, że zmiany w prawie mogą zmieniać postawy społeczne. I powiem za każdym razem, że taka dyrektywa była potrzebna i że dobrze, że ona jest, ale czy ona doprowadzi do rewolucji, to szczerze nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że gdyby tak miało się stać, to 10 lat po wprowadzeniu możliwości przekazywania urlopów rodzicielskich bylibyśmy w innym punkcie. Te elementy kulturowe są jednak bardzo silnie zakorzenione. Jest sporo oporów też jednak ze strony biznesu, który też dosyć krzywo patrzy na tych różnych ojców, którzy próbują trochę przełamywać stereotyp. I oczywiście teraz, gdy pojawiły się nowe przepisy prawne, może być taki moment, w którym zobaczymy taką wzrostową tendencję, że tych ojców na dodatkowe 9 tygodni pojawi się też trochę więcej, ale czy to będzie znowu tutaj pójście, nie wiem, w dwucyfrowe wyniki? Nie wiem, życzyłbym sobie tego, ale będąc też, powiedział, osobą, która się zajmuje naukami społecznymi, wiem, że to nie zmiany w prawie zmieniają postawy ludzi. One dają im do tego możliwości, ale żeby było takie silne call to action, to musi się niestety pojawić trochę oddolnie, trzeba przełamać bardzo mocno nabudowane stereotypy, i trochę inne podejście też musi być ze strony jednak pracodawców. I nie mówię tutaj o często zarządach firm, oczywiście ta kultura korporacyjna często idzie od góry, ale chodzi mi o takich bezpośrednich po prostu szefów czy szefowe, którzy podejdą do tego ze zrozumieniem, którzy nie będą myśleć, że te 2 miesiące z lekkim haczykiem to jest jakiś dramat dla firmy, bo ktoś tu mi wypada i znika i to jest wina tej osoby, że ona w ogóle wzięła takie świadczenie, bo takie postawy też się pojawiają. Biorąc pod uwagę, jakie są doświadczenia w Polsce, jeżeli chodzi o branie chociażby urlopów, przepraszam, zwolnień chorobowych na dzieci, to w Polsce jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o branie L4 na chore dzieci. Dane Eurostatu jeszcze sprzed pandemii pokazywały, że tylko 7% rodziców nie bało się negatywnych konsekwencji brania właśnie L4 na chore dzieci, a przecież jest to przepis prawny, który działa od dawna. Mm-hmm. Za nami był tylko jeden kraj w Unii Europejskiej, tylko Cypr miał gorszy wynik od nas.
A to też faktycznie jest zaskakujące mocno.
Czyli jest sytuacja, w której po prostu jest przepis, on działa, co więcej, rodzice mają obowiązek zająć się chorymi dziećmi. Mają obowiązek nie wysyłać ich do placówek wychowawczych, kiedy mają gorączkę czy jakieś inne objawy, a z drugiej strony pojawiają się obawy o konsekwencje zawodowe, kiedy takie L4 się weźmie. No to przełóżmy teraz historię z chorych dzieci, które wymagają opieki warunkach, kiedy na L4 dostajemy 80% wynagrodzenia, na sytuację, w której jest dodatkowe 9 tygodni świadczenia rodzicielskiego, nieprzenaszalnego i super, że jest nieprzenaszalne, które płatne jest w 70%. I jak na to spojrzą wówczas szefowie? Czy z większą empatią niż w przypadku chorych dzieci, czy z mniejszą, bo to jest jakaś fanaberia, że tutaj nagle ojciec będzie się angażował na przykład w opiekę nad dziećmi, czy nie wiem, matka weźmie dodatkowe świadczenie, bo ojciec wcześniej był na urlopie rodzicielskim. Więc powiem otwarcie, przepisy super, że są, natomiast żeby one zadziałały, trzeba przełamać bardzo wiele stereotypów i potrzeba bardzo dużo empatii i zrozumienia, że ta opieka nad dziećmi jest fundamentalnie ważna, że tych dzieci rodzi się w Polsce za mało i że trzeba robić absolutnie wszystko i to po stronie bardzo różnorodnych interesariuszy, aby to zmieniać, bo opieka nad małymi, bardzo małymi dziećmi jest trudna, jest wyczerpująca, jest bardzo kosztowna i żadna placówka wychowawcza nie jest w stanie rozwiązać wielu problemów, z którymi rodzice muszą się mierzyć, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy maluchy są permanentnie chore.
Jednym słowem, potrzebujemy więcej takich szefów jak pan, który swoją postawą pokazuje pracownikom, że można się decydować na takie urlopy i jest to w porządku w tym miejscu pracy.
Tak nie powiem, bo to by było trochę nie zadufane, bym powiedział, natomiast na pewno potrzeba więcej osób, które by chciały wspierać swoich kolegów i koleżanki w tym, żeby też mogli poza byciem świetnymi, efektywnymi pracownikami, również wspaniałymi rodzicami, ojcami i matkami.
I tego wszystkim nam życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedthecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.